Droga do Hogsmeade nie była przyjemna. Harry osłonił sobie szalikiem dolną część twarzy. Reszta szybko mu spierzchła i zdrętwiała z zimna. Droga do wioski zapełniła się zmagającymi się z lodowatym wiatrem uczniami. Harry coraz częściej zastanawiał się, czy nie lepiej by im było w ciepłym pokoju wspólnym, a kiedy w końcu dotarli do Hogsmeade i zobaczyli, że witryna sklepu Zonka jest zabita deskami, doszedł do wniosku, że ten wypad chyba nie był najlepszym pomysłem. Ron, który miał na dłoniach grube wełniane rękawice, wskazał w stronę Miodowego Królestwa, które na szczęście było otwarte. Harry i Hermiona weszli za nim do zatłoczonego sklepu. Och, dzięki Bogu, wydyszał Ron, otrząsając się, kiedy otoczyło ich ciepłe, pachnące toffee powietrze. Zostańmy tu przez całe popołudnie.
Harry, mój chłopcze,
rozległ się tubalny głos za ich plecami.
Och, nie, jęknął cicho Harry. Odwrócili się i zobaczyli profesora Slughorna w niesamowicie wielkiej futrzanej czapie i pelerynie z futrzanym kołnierzem, trzymającego olbrzymią torbę kandyzowanych ananasów i zajmującego przynajmniej ćwierć sklepu.
— O, Harry, Harry, opuściłeś już trzy moje kolacyjki — rzekł Slughorn, dźgając go paluchem w pierś. — Dość już tego, mój chłopcze, dość tego. Musisz przyjść. Panna Granger jest zachwycona, prawda?
— Tak — bąknęła Hermiona. — Są naprawdę...
— No więc dlaczego nie przychodzisz, Harry?
— No wie pan, panie profesorze, mam teraz treningi Quidditcha — odrzekł Harry, nie mijając się z prawdą, bo za każdym razem, gdy otrzymywał przewiązane fioletową wstążeczką zaproszenie, rzeczywiście miał w planie następny trening. Ta taktyka pozwalała mu na niezostawianie Rona samego i zwykle wtedy dowcipkowali z Ginny, wyobrażając sobie Hermionę w jednym pomieszczeniu z McLagenem i Zabinim.
Aha, więc spodziewam się, że po tak ciężkiej pracy wygracie swój pierwszy mecz, ale troszeczkę odpoczynku jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. Co powiesz na poniedziałek? Przecież nie będziecie ćwiczyć w taką pogodę.
Nie mogę, panie profesorze. Mam spotkanie z profesorem Dumbledorem.
A, znowu nie mam szczęścia, zawołał Slughorn teatralnym głosem. No cóż, ale nie możesz unikać mnie wiecznie, prawda, Harry?
I machając im po królewsku ręką, opuścił sklep. Rona jakby w ogóle nie zauważył, w każdym razie potraktował go z równą obojętnością, co wystawiony w gablocie karaluchowy blok.
Nie mogę uwierzyć, że znowu się wymigałeś, powiedziała Hermiona kręcąc głową. No wiesz, te przyjęcia nie są takie złe, czasami jest nawet śmiesznie.
Nagle spostrzegła minę Rona.
Och, zobaczcie, mają te cukrowe pióra deluxe, nie rozpuszczają się przez całe godziny.
Zadowolony ze zmiany tematu, Harry okazał o wiele większe zainteresowanie cukrowymi piórami deluxe niż na to w jego opinii zasługiwały, ale Ron wciąż był jakiś ponury i tylko wzruszył ramionami, kiedy Hermiona zapytała, gdzie teraz chcą pójść.
— Chodźmy do trzech mioteł — zaproponował Harry. — Tam będzie ciepło.
Otulili się znowu szalikami i opuścili sklep ze słodyczami. Zimny wiatr uderzył ich w twarze, kąsając boleśnie. Ulica nie była zatłoczona, nikt nie zatrzymywał się, żeby porozmawiać. Wszyscy pośpiesznie zmierzali tam, gdzie chcieli dojść. Wszyscy? Poza dwoma postaciami nieco przed nimi stojącymi na zewnątrz trzech mioteł. Jedną był wysoki, chudy mężczyzna. Harry z trudem, zerkając przez zalane deszczem okulary, rozpoznał w nim barmana z gospody pod świńskim łbem. Kiedy się zbliżyli, barman otulił się szczelnie i peleryną i natychmiast odszedł, pozostawiając swego towarzysza, który trzymał coś w ramionach. Dopiero gdy znaleźli się tuż przy nim, Harry go rozpoznał. Mundungus. Przysadzisty mężczyzna o krzywych nogach i zwichrzonych rudych włosach podskoczył i wypuścił z rąk starą walizkę, która się otworzyła, rozsypując wokoło zawartość przywodzącą na myśl wystawę sklepu ze starzyzną.
— O, siemasz, Harry! — rzekł Mundungus Fletcher, wyraźnie starając się, by zabrzmiało to nonszalancko, co zupełnie mu się nie udało. — Kiepska pogoda! Nie będę cię zatrzymał!
I zaczął gorączkowo zbierać z chodnika zawartość walizki. — Sprzedajesz to? — zapytał Harry, patrząc, jak Mundungus zgarnia do walizki jakieś dziwne, brudne przedmioty.
— A, to tak, trzeba jakoś zarobić na życie — odrzekł Mundungus. — Ej, daj mi to!
Ron schylił się i podniósł coś srebrnego. — Zaraz — powiedział wolno —
ja to skądś znam. Dzięki, mruknął Mundungus, wyrywając mu z ręki puchar i wpychając go do walizki. No to cześć. Aaaa!
Harry złapał go za gardło i przycisnął do ściany gospody, a drugą ręką wyciągnął różdżkę.
Harry, pisnęła Hermiona, zabrałeś to z domu Syriusza,
wycedził Harry, stojąc nos w nos z Mundungusem i wdychając niemiłą woń tytoniu i trunków.
Widzę rodowy znak Blake'ów. Ja nie, no skąd?
Wykrztusił Mundungus, robiąc się powoli fioletowy na twarzy.
Wróciłeś tam w tę noc, kiedy on zginął i obrabowałeś dom, warknął Harry. Ja nie oddawaj to!
Harry, przestań! Krzyknęła Hermiona, bo Mundungus już zaczynał się robić granatowy na twarzy. Rozległ się huk i Harry poczuł, że puszcza gardło Mundungusa. Dysząc ciężko i kaszląc, Mundungus chwycił walizkę i deportował się z donośnym trzaskiem. Harry zaklął głośno i obrócił w miejscu, żeby zobaczyć, dokąd tamten uciekł.
— Wracaj, ty złodzieju!
— Nie ma sensu, Harry! —
Gdzieś znikąd pojawiła się nagle Tonks. Jej mysie włosy mokre były od deszczu i śniegu.
Mundungus jest już pewnie w Londynie. Nie ma sensu się wydzierać.
Zwędził rzeczy należące do Syriusza. Ukradł je.
Zgadza się, powiedziała Tonks, jakby ta informacja w ogóle jej nie wzruszyła. Ale nie powinieneś stać na tym zimnie. Poczekała, aż wejdą do pubu. Harry, gdy tylko znalazł się w środku, wybuchnął.
Rozkrada rzeczy Syriusza.
Wiem, Harry, wiem, ale nie wrzeszcz, wszyscy się na nas gapią, szepnęła Hermiona. Idźcie tam i usiądźcie, przyniosę coś do picia.
Harry wciąż się wściekał, kiedy Hermiona wróciła do ich stolika, niosąc 3 butelki piwa kremowego.
— Czy zakon w ogóle nie panuje nad tym Mundungusem? — zapytał głośnym szeptem. — Nie mogą przynajmniej powstrzymać go od wynoszenia z kwatery głównej wszystkiego, co nie jest przymocowane na stałe? — Cicho! — uciszyła go Hermiona, rozglądając się dookoła, żeby sprawdzić, czy nikt ich nie podsłuchuje. W pobliżu siedziało paru czarodziejów przypatrujących się haremu z wielkim zainteresowaniem, a niedaleko od nich Zabini z wdziękiem opierając się o kolumnę.
— Harry, mnie by to też zdenerwowało. Wiem, że kradnie rzeczy należące do ciebie.
Harry zakrztusił się piwem. Już zapomniał, że jest właścicielem posesji numer 12 przy Grimmauld Place. — No tak... to moje rzeczy, a nic dziwnego, że nie ucieszył się na mój widok. Dobra, powiem Dumbledorowi, co jest grane. Mundungus tylko jego się boi.
Dobry pomysł, szepnęła Hermiona, rada, że Harry trochę się uspokoił. Ron, na co się gapisz?
Na nic, odrzekł Ron, szybko odwracając spojrzenie od kontuaru, ale Harry wiedział, że Ron próbował ściągnąć na siebie wzrok atrakcyjnej barmanki o krągłych kształtach, Madame Rosmerty, do której od dawna czuł miętę.
To nic!
Poszło chwilowo na zaplecze, żeby przynieść więcej ognistej whisky, powiedziała z przekąsem Hermiona. Ron zignorował tę zaczepkę, sącząc piwo w pełnym godności milczeniu. Harry myślał o Syriuszu, który tak nienawidził tych srebrnych pucharów. Hermiona bębniła palcami po stole, patrząc to na Rona, to na kontuar. Gdy Harry wypił ostatnie krople ze swojej butelki, zapytała: — To co? Może uznamy, że Hogsmeade zaliczyliśmy i wrócimy do szkoły?